Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Witam serdecznie, tradycyjnie w czwartek wieczorową porą w audycji Cisza w Eterze. W dzisiejszej rozmowie wydaje mi się, że może padać wiele stwierdzeń i opisów zjawisk, o których być może część słuchaczy mogła nigdy o tym nie słyszeć, albo może nie zdawać sobie sprawy, że wokół pewnych kwestii potrafią toczyć się tak zaciekłe dyskusje. Ale myślę, że Cisza w Eterze to też jest taka audycja i takie miejsce, w którym można po raz pierwszy usłyszeć o kwestiach, które wcześniej nas nie dotyczyły. I mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa pomoże rzucić światło na tematy, które pojawiają się w przestrzeni, a które bywają też kontrowersyjne. Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie także uda się chociaż trochę stereotypów i mitów obalić i trochę łaskawiej patrzeć na pojęcie feminizmu i feministek. To tak mówiąc w skrócie i najogólniej, jak to tylko jest możliwe, bo w jakim kierunku też potoczy się nasza rozmowa, jeszcze do końca tego nie wiem. Naszym dzisiejszym gościem jest Kaja Szulczewska, aktywistka, którą być może Państwo pamiętają z jednej z ubiegłorocznych audycji Cisza w Eterze. Wtedy rozmawiałyśmy na temat pojęcia body positive, ruchu Ciało Pozytywności. Kaja Szulczewska, która odpowiada za program Ciało Pozytyw Polska, ale jest w tym, o czym pisze, o czym mówi, co publikuje, jest bardzo dużo treści związanych z feminizmem, pojęciem feminizmu i pojęciem kobiecości. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie ciebie i słuchaczy.
Zaczniemy od takiego trochę przewrotnego pytania, które już wprowadzi pierwsze określenie, które pewnie będzie w większości obce. Więc od razu poproszę cię o wytłumaczenie tego terminu i oczywiście ustosunkowanie się do tego, o co zapytam. A chciałabym zapytać o to, jak to jest być TERF-em.
To widzę, że zaczynamy tutaj z grubej rury. I jeszcze tutaj zrobię małą dygresję co do samego początku, ponieważ przedstawiłaś mnie jako gościa, a nie gościnie, czyli to już jest nie po feministycznemu, a potem ja powiedziałam, że witam wszystkich słuchaczy i nie powiedziałam, że słuchaczki. Także tutaj taki mały nawias dla wszystkich.
No właśnie, do tego też myślę, że nawiążemy w naszej rozmowie.
Tak, dla wszystkich feministycznych purystek i purystów, tak? Tutaj taki mały nawias. A teraz o tym TERF-ie. TERF jest określeniem, które chyba nie przebija się jeszcze przynajmniej tak bardzo do mainstreamu. Jest to obraźliwe określenie, stygmatyzujące, jakie środowiska progresywne nadają pewnego rodzaju feministką, ale nie tylko feministką, ponieważ tak naprawdę tym TERF-em można oberwać po prostu, kiedy się powie coś poza tym kanonem poprawności politycznej, jaki wyznają te środowiska. W związku z czym samo określenie TERF jakby w tej warstwie znaczeniowej oznacza wykluczającą osoby trans radykalną feministkę, czyli jest tutaj zawarte dużo określeń, które mają jakby skonkretyzować, o kogo chodzi. No ale TERF to jest określenie, którym nazywane są nie tylko feministki, nie tylko radykalne feministki. Zdarzało mi się czytać, że nawet jacyś tam mężczyźni są nazywani TERFami, a najczęściej TERFem można zostać nazwanym, kiedy się nie zgadza z osobami, które promują jakieś postulaty z tego ruchu transgenderowego.
Zaczęłam od takiego pytania, może bardzo, że tak powiem, ograniczonego, jeżeli chodzi o treść, nie zaczynając od ogółu, od pytań, czym jest feminizm, czym feminizm nie jest, bo chciałabym nakreślić właśnie już na samym początku naszej rozmowy jakby pewien absurd, który ja osobiście dostrzegam i tutaj już zaznaczyć na początku tej audycji, że jakby to jest moje chyba jedyny wyznacznik tej rozmowy i jedyny punkt zaczepienia. Czyli kwestia tego, że dzisiaj mówiąc o feminizmie, nazywając się feministką, tutaj jeśli mówię o kobietach albo osobach kobiecych, do tego też jeszcze przejdziemy, to właśnie, można oberwać za swoje poglądy, tak mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. Więc czym zasłużyłaś sobie w tym, że jesteś nazywana przez pewne środowiska już tym wspomnianym TERF-em?
Tak, no tutaj właśnie w tej definicji TERF-a chodzi o wykluczanie osób trans, tak, że to jest feministka, która wyklucza osoby trans. I ja zostałam oskarżona o tą zbrodnię wykluczania osób trans w ten sposób, że napisałam post, w którym napisałam o kobietach, nie używając nie feministycznej, no tej takiej popfeministycznej, modnej w tamtym momencie nowomowy, która wymagała, żeby właśnie nie mówić o kobietach, tylko o osobach z macicą, czy tam o osobach rodzących i tak dalej, i tak dalej. Ten post to jest ciekawe, bo on dotyczył wielowiekowej przemocy, jakiej doświadczały kobiety. I w tym poście była nawet odezwa do mniejszości różnego rodzaju, czyli w tym także do osób trans, żeby razem wspólnie zawalczyć tym systemem, który prześladuje kobiety. I cały ten post powstał przy okazji strajku kobiet, więc gdzieś tam nawiązywał też do tej sytuacji politycznej, która wówczas w Polsce trwała w najlepsze. I ja napisałam ten post i pod tym postem wywiązała się dyskusja, w której ktoś, kobieta, nawet z perspektywy czasu, jak czytam ten komentarz, to ona chyba sama nie była niebinarna, tylko chodziło o to, że ona się wstawia za jakieś tam osoby niebinarne, które może się poczuły urażone. Nie wiem, a może ona była niebinarna, w każdym razie już nie pamiętam dokładnie. Chodziło o to, że zarzucono, że strajk kobiet wyklucza osoby trans i że ja tam gdzieś w tym poście też być może wykluczyłam. Ja odpisałam na to tak dosyć szybko, niechlujnie, tam jest w ogóle strasznie dużo błędów w tym screenie, który potem latał po internecie. Trochę się tego wstydziłam, mogłam, gdybym wiedziała, że taką sławę te komentarze zyskają, to może bardziej bym zwróciła na to uwagę. No ale ja te moje social media prowadzę, że tak powiem, po godzinach, więc gdzieś tam szybko piszę. I napisałam tak na szybko, taka trochę poddenerwowana, bo wychodziłam z psami, że przecież nie zawsze jest miejsce na to, żeby pisać te wszystkie nawiasy, osoby z i tak dalej. I że zwykle używam takiego języka, wystarczy spojrzeć do moich postów, ale w tej sytuacji chodziło mi właśnie o kobiety i że żeby nie rozmemływać tego przekazu, to napisałam w ten sposób. I te komentarze przez osoby, które już były mi nienawistne wcześniej z powodu tego, że ja się przeciwstawiam prostytucji, to one te komentarze po prostu oprawiły w odpowiednią ramę i zinterpretowały jako takie, które świadczą o mojej transfobii i nadano mi wtedy tą łatkę TERF-a, ale tutaj warto właśnie od razu nadmienić, że na lewicy oprócz TERF-ów są jeszcze SWERF-y i to też jest obraźliwe określenie, trochę mniej niż TERF, w sensie jest mniej popularne w tym momencie, ale też funkcjonuje. I SWERF to jest z kolei feministka, która wyklucza pracownicę seksualną. Oczywiście te zarzuty wykluczania są tak samo absurdalne, tak jak ja tutaj zostałam, nie wiem jak to powiedzieć, no wywołana, tak? To się mówi z angielskiego call-outowana, wywołana do tablicy, że w komentarzu śmiałam w jakiś sposób wejść w polemikę dotyczącą tego inkluzywnego języka. Tak tutaj w przypadku wykluczania, tego rzekomego wykluczania pracownic seksualnych, to chodzi zwykle o to, że takie osoby jak ja sprzeciwiają się lobbowaniu za zmianami w prawie, które miałyby dekryminalizować alfonsów, sutenerów, osoby trzecie czerpiące zyski z prostytucji. Więc ten język to jest taki specyficzny lewicowy język, taki slang. Myślę, że większość słuchaczy i słuchaczek jednak nie zna tych arkanów tego środowiska, bo to jest bardzo niszowe i być może dla wielu osób to jest takie właściwie po co o tym rozmawiamy, skoro to jest takie niszowe, prawda? Ale moja historia to jest historia no, wykluczenia ze środowiska nie tylko lewicowego, ale tego w ogóle uważanego za progresywne, ponieważ stałam się czymś w rodzaju trendowatej i nawet, nie wiem, polecenie ciał pozytywu wiązało się z tym, że te bojówki tych transaktywistów i ich sojuszników po prostu przychodziły i takiej osobie robiły najazd na profil, hejtowały ją tam i zmuszały do tego, żeby ona wycofała to polecenie mojego profilu, nie wiem, o tym, żeby, nie wiem, akceptować celulit albo na temat jakiegoś tam innego ciała pozytywnego tematu, więc tu doszło do takiego absurdalnego ostracyzmu i takiego naznaczenia mnie tą łatką, która oznacza właśnie bycie taką trendowatą, taką, której nie należy polecać, nie należy jej imienia wspominać. I w Polsce to nie jest jakoś bardzo znany temat. Takim bardziej medialnym tematem było wyrzucenie Urszuli Kuczyńskiej z Razem, co miało miejsce w zeszłym roku. To było w zeszłym roku, 2021. I tam ją wyrzucono za jakiś komentarz, który uraził osoby trans i po prostu wyrzucono ją z partii, która ma posłów w Sejmie, więc to też nie jest tak, że to nie jest może znane dużej ilości osób, ale to się już dzieje gdzieś na szczeblach tych politycznych, na szczeblach właśnie organizacji pozarządowych. Znam też przypadki, w których na przykład aktywistka zostaje wyrzucona z organizowania wydarzeń feministycznych, bo lajkuje jakieś tam wpisy w internecie. No, to się dzieje. Jeżeli chodzi o Zachód, no to na przykład słynna sprawa J.K. Rowling, może bardziej znana słuchaczom i słuchaczkom, ponieważ gdzieś tam właśnie media mainstreamowe ją opisywały. J.K. Rowling w zasadzie została oskarżona o bycie TERFem i transfobką. Znaczy, została oskarżona o transfobię i dano jej tą łatkę TERFa za to, że ona zaczęła się zastanawiać nad tym językiem, że jednak ten język, który dehumanizuje kobiety i sprowadza je do macic, na przykład osoby z macicami, osoby rodzące, menstruatory i tak dalej, to jest język, który dehumanizuje kobiety i odbiera nam taką grupową podmiotowość, tylko nas jakby dzieli na takie podkategorie. I jeszcze w sytuacji Wielkiej Brytanii, bo J.K. Rowling pochodzi z Wielkiej Brytanii, tam jakby ma to też kontekst polityczny, ponieważ tam jest prawo do samoidentyfikacji płciowej, czyli każda osoba może powiedzieć, że jest takiej płci, jakiej się czuje. Jest bardzo skrócony ten okres, kiedy musi jakby żyć w tej roli, idzie do urzędu, sobie podpisuje i zmienia w ten sposób formalnie płeć, co zaczęło skutkować tym, że mężczyźni skazani na przykład za gwałty deklarowali, że są kobietami i trafiali do cel z kobietami, gdzie no, nie powinni trafiać. Więc jeżeli chodzi o Wielką Brytanię czy USA, no to jest, że tak powiem, grubsza sprawa. Jeżeli chodzi o Polskę, no to było takie kopiowanie chyba właśnie tego trochę, co się dzieje na tych social mediach angielskojęzycznych. Ja czasem miałam wrażenie, że nasi aktywiści queerowi po prostu musieli sobie znaleźć jakiegoś TERFa tutaj, żeby nie odbiegać za bardzo od tamtych standardów. I większość osób, która jest oskarżana o transfobię i dostaje tą łatkę TERFa, próbuje zrobić wszystko, żeby to z siebie zmyć. Czyli zaczyna przepraszać, właśnie odlajkowywać, nie wiem, odobserwowywać osoby, których nie powinna. Zaczyna się położyć, tam wszystkie te mantry wymagane w tym środowisku powtarzać i jakby stara się to tych najgłośniejszych swoich opresorów jakoś nie wiem, przekonać, że jednak nie jest tą złą kobietą. No a trafiło na mnie, a ja nie jestem taką osobą, która jakby podda się szantażowi siłowemu, więc ja zamiast przeprosić, to powiedziałam, mówią mi teraz, że jestem TERFem, rok wcześniej mówili mi, że jestem SWERFem, to może być podobne, rok temu to było absurdalne, pewnie teraz też to jest absurdalne, co prawda nie wiem, o co chodzi w tym konflikcie między feministkami a ruchem trans, ale się dowiem. No i tak właśnie się stało, że się dowiedziałam i bynajmniej nie spowodowało to tego, że zmieniłam zdanie, tylko jeszcze się utwierdziłam w tym, że faktycznie ten język inkluzywny de facto jest językiem wykluczającym i wrogim kobietom, a te postulaty, które właśnie dążą do tego, żeby wyprzeć w ogóle znaczenie płci biologicznej, żeby płeć była czymś takim, co sobie po prostu możemy odczuć i zmienić sobie to na zasadzie podpisów w urzędzie, czyli to słynne self-ID, no to, że jest to niebezpieczne, tak? I w USA, w niektórych stanach i w Wielkiej Brytanii już są skutki tego prawa.
Też nie bez powodu właśnie o tym wszystkim rozmawiamy, bo Tak wydaje mi się, że teraz może się gdzieś tam w głowach słuchaczy pojawić pytanie, ale o czym ja w zasadzie słucham? Czy to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, z której nie zdawałam sobie do tej pory sprawy? Trochę tak to brzmi i może to wydawać się trochę infantylne, trochę małostkowe, że rozmawiamy o tak skrajnych przypadkach, ale zależy mi na tym, żeby też gdzieś to poruszyć i od tego wyjść, bo wydaje mi się, że to, co rzeczywiście, tak jak sama zauważyłaś, to są też marginalne kwestie, które nie do każdego docierają, ale jednak mogą dotrzeć i mogą rzutować na samo pojęcie feminizmu, feministek, jednak pojęcia, zjawiska, które są ważne społecznie i które nie powinny być bagatelizowane, a przez tego typu dyskusje myślę, że może być część osób, którym może w głowie zostać, że i często tak jest, zostaje w głowie, że feministki są oderwane od rzeczywistości albo środowiska skrajnie właśnie lewicowe, czy w ogóle skrajne są, no właśnie, są niepotrzebne i za daleko to wszystko idzie, więc może tak, trochę zostawiając na razie na bok te dyskusje, o których rozmawiałyśmy, myślę, że to też jeszcze będzie się przeplatać i kwestia języka inkluzywności, kiedy poprawność polityczna prowadzi jednak de facto do dyskryminacji i do też bardzo, bardzo wydaje mi się, że popularnego ostatnio zjawiska cancelingu, czy innych tego typu zjawisk historii. To wszystko jeszcze na razie chciałabym zostawić na bok i za bardzo się w to nie zagłębiać i sięgnąć do korzeni, czyli do tego, co jednak też jest tutaj najważniejsze i do kwestii tego, czym feminizm jest, czym feminizm nie jest, żebyśmy tutaj miały bardzo dobrą bazę i nasi przede wszystkim słuchacze, którzy no, na podstawie naszej rozmowy też oceniają to, z czym mamy do czynienia. Zanim jednak przejdziemy do tych podstawowych, bazowych pytań, damy na chwilę teraz słuchaczom szansę i czas, żeby oswoić się z tym, o czym usłyszeli do tej pory, bo myślę, że tych informacji było dużo i mogą komuś wydawać się dziwne i chaotyczne, więc teraz trochę muzyki, a do naszej rozmowy z Kają Szulczewską wracamy za chwilę.